Dzisiaj poruszymy jedne z najbardziej kontrowersyjnych religijno-biblijno-politycznych spraw, czyli Żydzi. Czyli jak Żydzi, no to świątynia w Jerozolimie. Wiecie, że Kościół katolicki już praktycznie wyrzucił, a prawie że zakazał modlitw o nawrócenie Żydów, żeby uwierzyli w Jezusa. No a my dalej będziemy przedstawiać to, co Biblia mówi na ten temat. Zapraszam was w tę podróż od czasów Jezusa i wcześniejszych do czasów dzisiejszych i tego, co się wydarzy potem. Tak jak powiedziałem, jeszcze jakiś czas temu Kościół katolicki modlił się o nawrócenie Żydów. Teraz tego zakazał, wyrzucił tę modlitwę. No i teraz pytanie, czy Żydzi się nawrócili do Jezusa? Czy Kościół katolicki zdradził Jezusa? No to już sobie sami odpowiedzcie. Jeden z biskupów katolickich, już nieżyjący, biskup Życiński, upowszechnił w polskim katolicyzmie taki termin starsi bracia w wierze. Znacie to? No a Biblia mówi, że Żydzi są w niewierze. Wręcz nawet w liście do Rzymian, 11 rozdział, sprawdźcie sobie, że naród wybrany jest dzisiaj wrogiem Boga co do Ewangelii, co do wiary w Jezusa Chrystusa. No to jak to sobie katolicy godzą? To już zostawiamy katolikom, my będziemy się odwoływać do Biblii. Co Jezus, co jego apostołowie w sprawie Żydów, w sprawie wiary w Jezusa ich i w sprawie świątyni powiedzieli. Mamy kilka głosów od was, to może od tego zaczniemy, bo zwykle takie pytanie jakieś rozgrzewkowe zadajemy już w sobotę.
Pytanie z mediów społecznościowych.
Dlaczego nie mają świątyni?
Maciej, bo już sprzedali z zyskiem.
Ty, widzisz, a premier Netanyahu tu grozi, jak ty jakiś antysemityst, to oni po ciebie przyjdą. No to oczywiście no, każdy naród ma jakieś cechy. Żydzi akurat dobrze są w biznesie, to chyba to nie jest antysemityzm, nie? Chociaż nie wiem. No dobra, jedźmy dalej.
Mariola, jak powstanie nowa świątynia, to będzie koniec świata. Taka jest przepowiednia.
No tak mniej więcej, Mariola, dobrze kojarzysz. Może być odwrotnie. Może być najpierw koniec świata, który znamy i dopiero ruszy odbudowa świątyni, bo zobaczcie, że to już tak troszkę wybiegam, o odbudowie świątyni jest mowa w księdze Apokalipsy, czyli to się wydarzy w czasie Apokalipsy. Po 3,5 roku od początku tego czasu, przy dzisiejszych możliwościach, spokojnie da się taką świątynię zbudować w 3 lata.
I ostatni komentarz, Paweł. Dlaczego miałoby mnie to interesować? Oczywiście wiem, dlaczego Żydzi nie mają swojej świątyni. Sami są sobie winni w tej swojej tempocie. A dlaczego Grecy, Rzymianie i owszem Słowianie nie mają swoich świątyń? PS. Inna sprawa, że religia to opium dla mas.
PS. PS, Paweł, jedź na stację benzynową. Tu już będziesz wiedział, dlaczego ta sprawa ma cię interesować. Przecież to jest wojna o wielki Izrael. No i wielka cena paliwa. No teraz wszyscy płacą. Także Paweł, no nie bądź śmieszny. To dotyczy całego świata i to potwierdza Biblię. Bo zobaczcie, jakieś tam wioskowe, plemienne pomiędzy jakimiś synami Abrahama kłótnie na pustyni. A tu zobaczcie, cały czas od paru tysięcy lat świat jest skoncentrowany na tym, co się tam dzieje. Noż to chyba ta Biblia, nie, która to właśnie opisuje, że to Bóg tam ingerował, że to Bóg tam działał, że to Bóg wybrał ten naród do pewnych celów, ten naród się zbuntował i tak dalej, ma to jakieś znaczenie. Także dla tych, którzy uważają, że religia to opium dla ludu. Dobra, jeszcze parę komentarzy tam było pod dzisiejszą zapowiedzią, ale to zostawimy, bo jest też Dzień Kobiet. My tu mieliśmy wczoraj taką małą uroczystość, to panowie zrobili kobietom. Stąd od razu przepraszam za wszystkie niedociągnięcia, spóźnienia, niedoróbki i tak dalej, aleśmy się starali. Tu Leszek, główny bohater kuchni. Wszystko było pyszne, mam nadzieję, że panie zadowolone, ale mieliśmy też inne atrakcje. Proszę tu może najpierw Gosia. Wiem, że chciałaś coś powiedzieć na ten temat. Jakie masz wrażenia? Gosia mówiła taką swoją historię, bardzo ciekawą, może kiedyś też się nią podzieli, ale najpierw te wrażenia z wczoraj.
Na początku podziękuję wszystkim mężczyznom i chłopakom, bo rzeczywiście był to piękny dzień i wieczór, wspaniała kolacja i jeszcze dostałyśmy kwiaty, także tak z serca dziękuję za to. Jeśli chodzi o te spotkania kobiet, to tak zobaczyłyśmy, jak one są nam potrzebne, bo jesteśmy strasznie różne i tak jak żeśmy rozmawiały o swoich marzeniach, o tym, jak jesteśmy inne, to jednak dostrzegamy, że pewne rzeczy mamy bardzo wspólne. Kobiecość nie jest łatwa, ale warto. Warto być kobietą.
No,
jest to źródło ogromnej radości. Zresztą no, Bóg się przecież nie myli, także to, że stworzył mężczyzn i kobiety, to też stworzył dla szczęścia i dlatego, żeby świat był doskonały.
No lepszy, lepszy, razem z nimi. Tak, nie bój się, Gosiu, tego powiedzieć, bo nie jest dobrze. To sam Bóg powiedział, kiedy mężczyzna jest sam, stworzy mu kobietę. No. Czyli polepszył.
I też tak myślałam o tym, jak bardzo musimy też kultywować to zadowolenie, radość z tego, jak nas Pan Bóg stworzył. Bo jako kobiety mamy takie tendencje do skupiania się na swoich niedoskonałościach, na tych miejscach, gdzie zawalamy, częściej niż bycia zadowolonym z tego, co nam wychodzi. I no, jakby ta wizja tego, że jednak jesteśmy tak inne, a jednak bardzo potrzebne i to, że takie spotkania są naprawdę cenne, to taka myśl, że po prostu też wdzięczność i taka radość, że ono się odbyło. Także dziękuję.
Dzięki. Wiem, że i Paweł chciałeś zabrać głos na temat Dnia Kobiet. No, w drodze wyjątku możemy się zgodzić.
Tak, oczywiście każde spotkanie w Kościele, każdy taki rodzaj przebywania wspólnoty jest to wspaniałym czasem. Nie da się tego opisać słowami. Ktoś, kto tego nie przeżył, to nie zrozumie. Także zapraszam was do wspólnoty i do Kościoła, żebyście mogli zobaczyć, jaką wielką radością jest spędzanie tego czasu razem. No ale tutaj ze względu na tą wyjątkowość i przeznaczenie tego dnia dla kobiet też właśnie warto pamiętać, że my mężczyźni mamy ważne role, ale bez kobiet nie jesteśmy w stanie ich w większości, nawet służby w Kościele zrobić, ponieważ nawet wymagania na pewne role, funkcje w Kościele wymagają posiadania małżonki. Także Bóg wiedział doskonale, że sami nie będziemy w stanie wykonać pewnych rzeczy, że potrzebujemy. Te kobiety są nam bardzo potrzebne. No i chciałbym, żebyśmy pamiętali jako mężczyźni, żeby nie tylko tego jednego dnia w roku o tym pamiętać, ale przez cały rok, bo te kobiety robią ogromną pracę dla nas i żebyśmy o tym zawsze pamiętali.
Tak. Nie ma kariery mężczyzny bez kobiety, wielkiej kobiety, która go wspiera. To mówi Pismo Święte. Najmądrzejszy człowiek z tych ziemskich, czyli król Salomon, tak właśnie kończy swoją księgę, pieśń pochwalna na temat dzielnej kobiety, na temat kobiet. Ale to, co zacytowałem, to profesor Zybertowicz powiedział kiedyś na jednym z naszych spotkań, kiedy tu był na takiej właśnie domówce naszego kościoła, dawne, dawne czasy. No a teraz to, cóż, ja będę wam opowiadał, jak było. Zapraszam gwiazdę wczorajszego wieczoru, od razu oklaski, Karolina Ignaciuk. I grajmy Panu. To jest pieśń, piosenka wzorowana na psalmach, najbardziej na psalmie 150 Agnieszki Osieckiej. No to niedawno był serial, to pamiętacie, to jest, że tak powiem, późna Osiecka, ale zobaczcie, jaka piękna. Thank you.
Panie, za dzikich zwierząt śpiew, za Twoją sprawą kwitnie kwiat i rodzi się człowiek, piskle i lew. Grajmy Panu na harfie, grajmy Panu na cytrze, chwalmy śpiewem i tańcem cuda Twe fantastyczne. Grajmy Panu na harfie, grajmy Panu na cytrze, chwalmy śpiewem i tańcem cuda te fantastyczne. Grajmy Panu niebiosa, grajmy Panu dolinę zwiedza światłem, we włosach każde życie zaczyna, o, to radosny szlak. Aj, aj, dzień czynienia, maj, aj, aj. Grajmy Panu na harfie, grajmy Panu na cytrze, chwalmy śpiew. Wielkie góry obu Ameryk. Ty, który śledzisz tajne drogi ptaków i krzyki nasze, jęki, szmery. Dzięki Ci, że dałeś nam czas. Dzięki, że słuchasz i oglądasz nas. Grajmy Panu na harfie, grajmy Panu na cytrze, chwalmy śpiew cuda te fantastyczne. Grajmy Panu na harfie, grajmy Panu na cytrze, chwalmy śpiewem i tańcem cuda te fantastyczne. Grajmy Panu niebiosa, grajmy Panu dolina z Jego światłem, we włosach każde życie zaczyna, o, chwalmy śpiewem i tańcem cuda te fantastyczne. Grajmy Panu niebiosa, grajmy Panu dolina z Jego światłem, we włosach każde życie zaczyna, o, to radosny szlak. Aj, aj, dzień czynienia, maj, aj, aj. Grajmy Panu na harfie, grajmy Panu na cytrze, my śpiewem i tańcem cuda te fantastyczne. Grajmy Panu niebiosa, grajmy Panu dolina z Jego światłem, we włosach każde życie zaczyna, o, to radosny szlak. Aj, aj, dzień czynienia, maj, aj, aj. Grajmy Panu na harfie, grajmy Panu na cytrze, chwalmy śpiewem i tańcem cuda te fantastyczne. Grajmy Panu niebiosa, grajmy Panu dolina z Jego
Wow, no trudno się nie wzruszyć przy tej piosence. Dziękujemy za super wykonanie też całej grupie muzycznej. Karolinie oczywiście, trochę przenieśliście się w naszą wczorajszą uroczystość, jaki był klimat. Myślę, że warto pomyśleć o całym koncercie, płycie Karoliny w tym klimacie. Także Karolina, prosimy, myśl o tym, że już zrobiłaś nam no, taki przedsmak. My chcemy więcej. Ale tym psalmem przenieśliśmy się w atmosferę, można powiedzieć, trochę starożytnego Izraela, gdzie właśnie w takich rytmach, z takim oczekiwaniem, z taką radością Żydzi z krańców ówczesnego świata szli do Jerozolimy na pielgrzymkę, żeby spotkać się z Bogiem w świątyni jerozolimskiej, żeby tam złożyć zadośćuczynienie za swoje grzechy. Nie było innego miejsca na ziemi, tylko tam mogli to zrobić. Dlatego z taką radością i oczekiwaniem szli. Tu ciekawe jest takie zbliżenie polsko-żydowskie z XIX wieku. Jakbyście posłuchali sobie hymnu żydowskiego, państwa świeckiego, Żydów dzisiaj, to zobaczycie te XIX-wieczne nuty, które są także w naszym hymnie. Polacy bez ojczyzny. Polacy tęsknią, Polacy gloryfikują tę wolną ojczyznę, tęsknią tak jak prawie, że za niebem za nią. I Żydzi tak samo. Dlatego ta bliskość ducha i ta wspólnota, szczególnie w XIX wieku, ona się tak duchowo, wcześniej była z powodów różnych prześladowania Żydów, tu mieli wolność, handel, nazywali Kraków, Polskę takim rajem dla Żydów, że bez Polski, jeśli by Bóg nie dał im Polski, to by ten naród wybrany nie przeżył. Ale w XIX wieku, co zresztą dało już w XX wieku, w czasach marszałka Piłsudskiego, sanacji, właśnie taką myśl, że my wyszkolimy armię Izraela. To przecież trzon wojskowych Izraela tych pierwszych dni, w latach 40. i 50. to kto stanowił? Polacy, no można powiedzieć polscy Żydzi. Oni w dużej części się Polakami też czuli, i Żydami, i Polakami. To Polska wyszkoliła, można powiedzieć, pierwszą turę armii Izraela. To w czasie dwudziestolecia międzywojennego właśnie ci patriotyczni Żydzi współdziałali z sanacją i budowali przyszłość swojej armii. Nie? To tak gwoli historii, żeby rozumieć tę tęsknotę, bo Żydzi Starego Testamentu to jest tęsknota, to jest radość, bo niby coś mają, mają państwo, stolice, mają świątynię, ale wiedzą, że to jest jeszcze nie koniec, że to jest za mało. O tym będziemy za chwilę czytali. Psalmy to też modlitwa. To zobaczcie, że nawet tacy nie za bardzo wierzący ludzie, bo Osiecka no to raczej tak chyba za często do kościoła nie chodziła, tam do innymi rzeczami, tak delikatnie mówiąc, się zajmowała. Zresztą wyrosła z tej powojennej takiej tradycji komunistycznej, tego zachwytu nad socjalizmem, że zbudujemy nowy świat, szklane domy i tak dalej. To zobaczcie, pod koniec życia wraca do początku. Skąd się wzięłam? Dokąd zmierzam? No i stworzyła to piękne dzieło, które dzisiaj Karolina i grupa muzyczna po raz drugi nam przybliżyli. Także jeszcze raz wielkie, wielkie dzięki za to przeżycie też. Nie? Tak jak powiedziałem, inspiracją dla Agnieszki Osieckiej były psalmy z Biblii. No to jeśli już jesteśmy w klimacie modlitwy, radości, wychwalania Boga i tęsknoty, wyrażenia tęsknoty za Nim mamy za sobą psalmem. Jeszcze na koniec będziemy też modlić się psalmami narodu wybranego, ale dzisiaj śpiewanymi przez chrześcijan. No, ktoś powie, no ale kim są dzisiaj potomkowie Abrahama? Nie? Bo Żydzi mówią, że naszym ojcem jest Abraham. Kim są dzisiaj potomkowie Abrahama? No to nie są ci według ciała. To nie są ci też, że tak powiem, z obciętym kawałkiem ciała. To są ci, którzy uwierzyli w Mesjasza, w Jehoszuę. To są chrześcijanie, czyli ludzie Chrystusa. Bo chrześcijanin to jest należący do Chrystusa. To są dzisiaj dzieci Abrahama. Nie wierzycie, sprawdźcie sobie w Nowym Testamencie. No a my idziemy do tematu świątyni, choć on musi być pokazany w tym trochę szerszym kontekście. Zobaczmy najpierw główną taką wypowiedź Jezusa o świątyni. Wypowiedź dla Żydów tragiczną, no, ale dla całego świata, nawet dla Żydów, jak później to zrozumieją. I apostoł Paweł, Żyd, przecież o tym pisze. Zbawienną. Proszę.
Ewangelia Mateusza, 23 rozdział, od 37 wersetu. Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie byli posłani. Ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci twoje, jak kokosz zgromadza pisklęta swoje pod skrzydła, a nie chcieliście. Oto wam dom wasz pusty zostanie. Albowiem powiadam wam, nie ujrzycie mnie odtąd, aż powiecie: błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. A gdy Jezus opuszczał świątynię i odchodził, przystąpili uczniowie Jego, aby Mu pokazać zabudowania świątyni. A On, odpowiadając, rzekł do nich: czy nie widzicie tego wszystkiego? Zaprawdę powiadam wam, nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony.
No, zobaczcie, że dość taka obszerna i, tak jak powiedziałem, ciężka dla narodu i państwa żydowskiego wypowiedź Jezusa. Jerozolima, stolica Izraela, miasto pokoju. Jeruzalem to jest miasto pokoju. Tak Bóg zamierzył. No, dzisiaj to chyba nie jest, nie uchodzi za miasto pokoju. O tak powiem, nie? Zgadzacie się, mam nadzieję. Ale nawet Jezus, patrząc wstecz w czasy Starego Testamentu, to pokazał coś o narodzie wybranym. Naród przez Boga wybrany, wszystko dla Niego zostało przygotowane i tak dalej, i tak dalej. Co zrobił z oczekiwaniami Boga względem nich? Co zrobił z Jego słowem, które głosili starotestamentowi prorocy? To są słowa Jezusa. Zabijasz, kamienujesz tych, których do ciebie wysłałem. I później takie słowa, zobaczcie, ile to razy, czyli to nie raz ten głos Boga był wysyłany, dochodził do Żydów, do narodu wybranego. I sam Jezus daje świadectwo. O tu. Nie chcieliście. Jest obraz tej kokoszy, która się troszczy o swoje pisklęta i chce je przed niebezpieczeństwem, jakimś tam, nie wiem, sępem, jastrzębiem, zgromadzić pod swoje skrzydła. To jest taki obraz. Ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci twoje, Jeruzalem, jak kokosz zgromadza pisklęta pod swoje skrzydła, a nie chcieliście. Zobaczcie, Bóg puka wiele razy do nas, puka przez całe życie. Ten proces się skończy albo w dobry sposób, czyli otworzysz drzwi swojego serca Jezusowi, albo w zły, czyli umrzesz i zostaniesz potępiony, nie przyjmując Jezusa. Tak jak, zobaczcie, naród żydowski, ileż to razy chciałem, żebyście do mnie przyszli, a nie chcieliście. I teraz dwie konsekwencje. Wasza religia, wasze oddawanie Bogu, wasza świątynia stanie się duchowo pusta. Koniec. To był symbol rozdartej zasłony, kiedy Jezus konał na krzyżu, kiedy umarł, to zasłona, która oddzielała to miejsce, gdzie Bóg mieszka, od ludu. Tam tylko raz w roku kapłan z taką liną do nogi, że nikt nie mógł inny wejść. No to jakby mu się coś stało w tym spotkaniu z Bogiem, gdzie Arka Przymierza była i tak dalej, no to by inni go zza tej kotary trupa czy omdlonego wyciągnęli. Nie? Tak, takie to było miejsce. Kiedy Jezus kona na krzyżu, ta zasłona zostaje rozdarta. Już nie ma tego miejsca świętego. Już nie ma tego, można powiedzieć, wyjątkowości świątyni żydowskiej. Wasz dom pusty zostanie. To jest pierwsza część proroctwa, ale jest i druga. Uczniowie się zachwycają. Stosunkowo nowa świątynia w ich czasach wykończana. To już jest druga żydowska świątynia. Można sobie poczytać o tych historiach Starego Testamentu. I oni się chwalą. Zobacz, nasz naród się odradza. Nasz naród ma nową świątynię. Zobacz, jaka potężna, jaka wielka. I zobaczcie, co Jezus odpowiada swoim apostołom. No, a przez to ostrzeżenie jest do Jerozolimy kierowane, czyli także do reszty Żydów. Powiadam wam, kamień na kamieniu nie pozostanie tutaj, który by nie został rozwalony. I rzeczywiście niewiele lat potem, gdzieś 30 parę, dwa legiony rzymskie po powstaniu żydowskim, początkowo im dobrze szło, jeden legion nie poradził, poszedł drugi, dwa legiony zdusiły powstanie, zdobyły Jerozolimę, zniszczyły całkowicie miasto i, co dla Żydów najważniejsze, zrównały kompletnie z ziemią świątynię żydowską. Stąd chrześcijanie, Żydzi wierzą, że ta ściana płaczu to jest fragment tej świątyni, nie? Taki fundament, który został. Chrześcijanie mówią, nie, to jest fragment jakiejś innej budowli, być może tam pałacu czy zamku, gdzie tam rzymscy żołnierze rezydowali, ale to nie jest część świątyni, bo Jezus opowiedział, że z niej to nawet dwa kamienie ustawione przez budowniczych nie pozostaną. No ale tam w te żydowskie spory nie będziemy się teraz wikłać. Świątynia zburzona, tu się zgadzają zarówno Żydzi spod ściany płaczu, jak i chrześcijanie. Nie? Świątyni nie ma. Na jej miejscu stoi co najmniej jeden, a może i dwa meczety. Nie? To jest pewien problem. No i to mówiłem, o to chodzi w tej wojnie trochę, ale to mówiłem dwa lata temu. To już, że tak powiem, nasi widzowie, to mam nadzieję doskonale wiecie. Teraz zajmujemy się, dlaczego Jezus powiedział, że ten dom zostanie pusty i nie będzie tam Boga w tej świątyni i ten budynek zostanie kompletnie zrujnowany. Dom został pusty w momencie ukrzyżowania, ta rozdarta świątynia, tam już nie ma tego mieszkania dla Boga, tego tabernakulum, a około 70 roku właśnie powstanie żydowskie, legiony, ambasada, te sprawy, no to jest właśnie ten czas, rozwalenie świątyni i do dzisiaj jest całkowicie rozwalona. Tu taka drobna dygresja, zanim pójdziemy dalej, jeszcze tylko podsumuję, przepraszam, no to widać wyraźnie, że to jest karcenie. Rozwalenie świątyni jest karcenie za to, że nie chcieli uznać tego, co Bóg od nich chce. Nie chcieli uznać Mesjasza, który chciał ich zgromadzić. To dzisiaj ich dom jest pusty, to było do Żydów 2000 lat temu, tuż po śmierci Chrystusa, a do Żydów dzisiaj nie macie świątyni. Rozwalone wszystko, nie ma kamienia na kamieniu. Jezus był w tej świątyni właśnie w takich rytmach psalmów, poszedł z rodzicami na pielgrzymkę. Kiedy ma kilkanaście lat, jeszcze nie jest dorosły, to nie jest tam 19-latek, to bardziej gdzieś myślę może 13, czy jakoś tak się przyjmuje. Idzie z rodzicami na pielgrzymkę i śpiewa właśnie te psalmy. To, co i my tu razem śpiewaliśmy, bo trudno było nie śpiewać z naszą grupą muzyczną. Przynajmniej nie podskakiwać rytmicznie. No i Jezus w takim mniej więcej duchu szedł na pielgrzymkę do Jerozolimy i wracają. I wiecie, to jest tam tłok, całe rodziny, klany. Maria i Józef nie widzą Jezusa, ale myślałam, może z jakimś wujem, stryjem gdzieś tam idzie przy innym wielbłądzie, nie? Raz, jeden, dwa, maszeruje ja, to pamiętacie tę piosenkę dla, znaczy film dla dzieci, niedługo, mam nadzieję, około Wielkanocy już będzie, może całość, ale to zobaczymy. I Jezusa nie ma, zaczynają go szukać, nie mogą go znaleźć wśród tych pielgrzymów odchodzących już po złożeniu ofiary, wracają do Jerozolimy. I co widzą? Zobaczcie.
Ewangelia Łukasza, 2 rozdział od 45 wersetu. I gdy go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy, szukając go. A po 3 dniach znaleźli go w świątyni, siedzącego pośród nauczycieli, słuchającego i pytającego ich. A zdumiewali się wszyscy, którzy go słuchali, nad jego rozumem i odpowiedziami. I ujrzawszy go, zdziwili się. I rzekła do niego matka jego: Synu, cóżeś nam to uczynił? Oto ojciec twój i ja, bolejąc, szukaliśmy ciebie. I rzekł do nich: czemuście mnie szukali? Czyż nie wiedzieliście, że w tym, co jest ojca mego, ja być muszę? Lecz oni nie rozumieli tego słowa, który im mówił.
A, Maria nie rozumie tego jeszcze. Dopiero potem się nawróciła. Ona też później uznaje Jezusa za wariata, jak już zaczyna tę swoją działalność publiczną. Ale tu jest ten pierwszy moment, kiedy no, dziecko zaczyna iść swoją drogą i rodzice Maria i Józef kompletnie nie rozumieją. Chociaż Maria zapamiętała sobie, coś jest dziwnego. Przecież ona pamięta zwiastowanie anielskie i tak dalej, i Elżbietę. Stąd no, wiedzą, że ten Jezus to chyba wie, co mówi. My nie rozumiemy, ale on chyba wie. Tak zakładam. Taki scenariusz. Co jest dziwnego w tych słowach Jezusa, oprócz tego, że dziecko dyskutuje z rabinami w świątyni? Nie? To już jest niezwykłe. No ale powiedzmy, że jakiś taki, jak to teraz są takie cudowne dzieci. Co niezwykłego widzicie w tej odpowiedzi Jezusa? Po pierwsze, pretensja do nich. No czemu mnie szukacie? Jak gdyby ja nie jestem wasz. To w Kanie Galilejskiej, co tam katolicy tak się no, rajcują, że jak się poprosi matkę, to na pewno Jezus tam ustąpi. I tego, kiedy Maria tam interweniuje, żeby trochę alkoholu dorzucić, bo się skończył, nie? Zabrakło jednak. Na żydowskim weselu no, przyoszczędzili, no i zabrakło, wzięło. Weź, wino im zabrakło. I wtedy Jezus do niej tak ostro mówi: kobieto, to nie twoja sprawa. Mniej więcej tak, takiego używa dość niegrzecznego stwierdzenia. Nie mówi do niej ani matko, ani coś, tylko taka niewiasto. No tak może nawet trochę gorzej. To jest trudne do przetłumaczenia, ale to jest niegrzeczne, takie opryskliwe. Gdzie wkładasz, że tak powiem, rękę między kieliszek a zakąskę? Gdzie się wcinasz? No ona od razu, że tak powiem, zajmuje swoje miejsce z powrotem, ale mówi: zróbcie, co wam powiem. No i czekają. Jezus mówi: chłopy, powiadra. Nie? No to już tam pewnie każdy zna, nawet słaby czytelnik Biblii, na pewno ten z rozrzewnieniem, jak ten no, kiepski miał taki najpierw sen, a później jawę, że odkręca kran, a tu piwo leci, nie? Problem miał, jak się chciał umyć, nie? Ale to już tam nie myślał takimi kategoriami, także każdy ten cud zna. Także no, tu pokazuje, że Maria i Józef nie rozumieli tego, co się wielokrotnie, to nie jest raz, tego, co Jezus wyprawia, co mówi, co robi. No i tu mamy po raz pierwszy, nie? I on pierwsze, co mówi, to: czemu mnie szukacie? Ja nie jestem wasz, ja jestem ojca. I dalej w tym zdaniu on to potwierdza. Co mówił Żyd o Bogu, ojcu? To, co każdy katolik, jak odmawia tę podstawową modlitwę katolicką. Jak mówił Żyd o swoim ojcu w niebie? Nasz. Ojcze nasz. Czyli naszego narodu, nie? Stwórco, pasterzu, przewodniku naszego narodu. Ale Jezus mówi, tu zobaczcie, w liczbie pojedynczej. Ojciec mój, ja jestem w domu mojego ojca. Nie? To jest obrazobórstwo dla Żydów. Między innymi no, za to Jezus poszedł na śmierć jako bluźnierstwo, że on Boga nazywa swoim ojcem, swoim osobistym. Ja i ojciec jedno jesteśmy w tym sensie. Zobaczcie, że Jezus tu już mówi Marii i Józefowi, no ja jestem, nie jestem wasz, tylko jestem w tym, co jest ojca mojego. Nie? Pierwsza, można powiedzieć, demonstracja, niewielu zwraca na nią uwagę, ale jak jesteśmy przy świątyni, tu mamy pierwszą wizytę Jezusa w świątyni już jako no, człowieka świadomego, to mówi, że to jest dom jego ojca i on tu właśnie jest, bo to jest jego ojciec. Ma świadomość już swojego boskiego pochodzenia. No ale teraz to wróćmy do taki trochę off topic. Przejdźmy do listu do Rzymian, gdzie już po tych wydarzeniach, które opisałem, czyli najpierw jest Jezus, chce zgromadzić Żydów, oni mówią nie, odrzucają Jezusa, Jezus zapowiada, że wasz dom będzie pusty, a ta świątynia piękniuśka zostanie rozwalona kamień na kamieniu, na niej, nie, z niej. Nie zostanie. Dlaczego? Bo nie uwierzyli we mnie. Nie chcieli przejść pod moją opiekę. Sami sobie wymyślili, że załatwią sobie przyszłość, królestwo, bezpieczeństwo, zbawienie. I teraz przenosimy się już do czasów apostołów. Apostoł Paweł, jego główny list do Rzymian, i on tam szeroko opisuje te relacje. Bóg, Żydzi, chrześcijanie, Żydzi, Jezus, Żydzi. Nie? Także jeśli ktoś chce więcej, no to zachęcam, można sobie albo przeczytać, tu szczególnie później 11 werset o tym odcięciu, wszczepieniu i tak dalej. Jak ktoś chce, to też na naszym kanale jest wykład listu do Rzymian, tam po kolei te wersety omawiamy. Możecie to znaleźć chyba w serii Biblia w czasie zarazy. Tu przeczytamy tylko fragment tego, co Żyd mówi o reszcie Żydów, bo część uwierzyła w Jezusa, przecież pierwszy Kościół, pierwsi apostołowie, pierwsi wierzący, to są Żydzi, Panie. Ale to jest tylko część. Większość nie uwierzyła. Co o nich mówi apostoł Paweł, Żyd?
List do Rzymian, 10 rozdział, od 1 wersetu. Bracia, pragnienie serca mego i modlitwa zanoszona do Boga zmierzają ku zbawieniu Izraela. Dają im bowiem świadectwo, że mają gorliwość dla Boga, ale gorliwość nierozsądną, bo nie znając usprawiedliwienia, które pochodzi od Boga, a własne usiłując ustanowić, nie podporządkowali się usprawiedliwieniu Bożemu. Albowiem końcem zakonu jest Chrystus, aby był usprawiedliwiony każdy, kto wierzy. Tak bowiem Mojżesz pisze o usprawiedliwieniu, które jest zakonu. Człowiek, który spełnił zakon, przezeń żyć będzie. A usprawiedliwienie, które jest z wiary, tak mówi: nie mów w sercu swym, kto wstąpi do nieba. To znaczy, aby Chrystusa sprowadzić na dół.
Tu jest dalszy ten wywód, możecie sobie przeczytać. Właśnie różnica usprawiedliwienia, czyli zbawienia za uczynki, to jest to z Mojżesza. Usprawiedliwienie, zbawienie, które jest z zakonu. Człowiek, który spełnia przykazania, przez to, że spełnił wszystkie przykazania, będzie żyć. To jest katolicka też, zobaczcie, jak religia żydowska i katolicka to jest praktycznie kalka z pewnymi tam jasełkami dołożonymi, ale ten taki ideowy, można powiedzieć, korzeń, filozofia jest taka sama. Zbawienie jest za uczynki, a nie z wiary, nie? Bo tu jest przeciwstawione zbawieniu za wypełnienie przykazań Mojżesza, czyli przez zakon, przeciwstawione jest usprawiedliwienie z wiary, czyli z zaufania Jezusowi. Nie? Tu mamy końcem zakonu. Czyli dzisiaj już ta droga przez wypełnienie przykazań nie działa, bo końcem zakonu jest Chrystus. Jeszcze przed pojawieniem się Chrystusa to jeszcze można się było tłumaczyć, że nie znam Mesjasza. Słyszałem o nim, ale go nie znam. Kto to jest? Jak wygląda? Co zrobił? Ale kiedy Chrystus przyszedł, to jest koniec usprawiedliwienia z uczynków i usprawiedliwienie tylko z wiary. Wiary w Mesjasza, w Jezusa. Nie? Proste jak 2 razy 2, ale chciałem wam pokazać bardziej też tę pierwszą część, że Żydzi, tak jak Jezus dał im świadectwo, ileż to razy wysyłałem proroków i chciałem zgromadzić was jak kokosz pisklęta. A co? I ci kalwiniści mówią, no ale oni wybrani nie byli. No jak nie byli, jak byli? Przecież to naród wybrany, także co? Trzy kropki. A? Nie chcieliście. To jest ich zbuntowana wolna wola. Nie? Proste jak dwa razy dwa. Także teologia Kalwina jest fałszywa, no ale to inna historia. Mówię tylko w tym obszarze dotyczącym rzekomego wybrania do zbawienia bez żadnej decyzji człowieka i no, wybrania do potępienia bez żadnej też decyzji człowieka. To jest determinizm azjatycki, absolutnie z Biblią, z chrześcijaństwem, nie mający nic wspólnego. Jak ktoś chce dyskutować, zapraszam, zadajcie pytania, tam gdzieś będziemy mogli wam spróbować odpowiedzieć. Nie? Nie chcieliście. No i co? Zobaczcie, gorliwość dla Boga mają. To nie jest tak, że oni mają w dupie to wszystko. Oni by chcieli gdzieś tam, przynajmniej ta część Żydów, część to ma tam na wszystko, że tak powiem, wywalone, ale arcykapłani i ta reszta, to oni tam w ogóle w nic nie wierzą. Oni sprzedać mogą, tak jak i świątynię by sprzedali, jakby trzeba było Rzymianom, byle tylko lud ich nie ukamienował. Także oni to rzeczywiście mają w nosie, ale część Żydów rzeczywiście ma gorliwość dla Boga. Tylko nie chcą się podporządkować usprawiedliwieniu przez wiarę, a próbują własne przez uczynki ustanowić. Nie? To jest problem Żydów, to jest problem katolików prawosławnych dzisiaj. To dopiero protestanci. Oczywiście wcześniej wielu próbowało dotrzeć do istoty rzeczy, o co chodzi w Nowym Testamencie Jezusa, ale gdy tylko zaczęli trochę kwestionować naukę katolicką, to od razu stos albo ścięcie, miecz byli zabijani. Dopiero Lutrowi udało się, księdzu, profesorowi tam uczelni katolickiej, udało się skutecznie zakwestionować kłamstwo katolickie o zbawieniu, usprawiedliwieniu przez uczynki, przez jeszcze oczywiście pieniądze za zbawienie już takie po śmierci, czyli żeby się z czyśćca wykupić. To on dopiero na podstawie Pisma Świętego, tego listu do Rzymian, który właśnie tu wam pokazuje, powiedział, że mój sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Czyli jest tylko jeden sposób, by być czystym przed Bogiem, by wejść do nieba. To jest zaufać Chrystusowi, który przelał za nas swoją krew na krzyżu Golgoty. O tym obrzędzie ofiarniczym, po co była świątynia, za chwilę jeszcze powiem więcej. Na podstawie listu do Hebrajczyków teraz tylko to sygnalizuje, że na podstawie właśnie tego listu, trochę też listu do Galacjan, no Luter w tym wykładzie listu do Rzymian, to jeszcze było przed wyklęciem, on napisał właśnie ten komentarz listu do Rzymian i tam jasno powiedział, zbawienie, czyli usprawiedliwienie jest tylko przez zaufanie Chrystusowi, tylko przez wiarę, sola fide. To później znalazło się w takim naczelnym zawołaniu protestanckiego chrześcijaństwa. We wszystkich innych odmianach dalej próbują, przynajmniej częściowo, mówią, wierzyć trzeba, ale uczynki są konieczne do zbawienia. Jeszcze katolicyzm doda, tak jak Żydzi, no bo uczynki tak, ale najpierw trzeba się obrzezać, czyli sakrament, czyli sakramenty, uczynki, i trochę wiary będzie albo nie będzie, to już przecież ateiści też jak się dadzą ochrzcić, jak będą chodzić do kościoła, to co? To Bóg nie weźmie tych ateistów? A cóż tam, że nie wierzyli? Noż księdza w rękę całowali, do spowiedzi chodzili, sakramenty przyjmowali, a to tam wiara, to tam co to taki Bóg taki drobiazgowy będzie? Toż my tu spisujemy tych zbawionych wszystkich. No! Także jak Świadkowie Jehowy, którzy tam wyliczają 144 tysiące, nie? Ale to inna historia, to zostawimy. Mamy Żydów, którzy odrzucili Jezusa. Zobaczcie, oni już wiedzą, że ich świątynia jest pusta. bo znaczy wiedzą, nie przyjmują tego do rzeczy. Zaraz zobaczą, bo to jeszcze jest przed zburzeniem. Jeszcze świątynia jest. Jeszcze w Jerozolimie funkcjonuje zarówno kościół chrześcijański, czyli synagoga mesjanistycznych Żydów, można tak powiedzieć, językiem trochę dzisiejszym, jak i synagogi tych starozakonnych. Nie? Oni jeszcze między sobą. Paweł, jak tam przyjeżdża w swoją ostatnią podróż do Jerozolimy, no to właśnie widzi ten kościół, który jeszcze jako synagoga części Żydów, tych, którzy uwierzyli w Mesjasza, tam do świątyni, no to już tam z ofiarami tam nie chodzą, ale trochę tam gdzieś, jak to się mówi, Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek. No ale za chwilę świątynia zniknie. No i co? I jajco. No i nie mają gdzie tych ofiar składać. Ale też wcale się nie nawrócili z tego powodu. No ale idziemy dalej. Mamy Żydów, którzy odrzucają Jezusa, odrzucają usprawiedliwienie, które Bóg ustanowił tylko przez zaufanie Chrystusowi i próbują swoje z uczynków wprowadzić. No to przenieśmy się do listu do Galacjan. Też jest jeszcze jaśniej chyba, przynajmniej dla mnie, rola Starego Testamentu. Po co był Stary Testament i to oczekiwanie? A potem jeszcze z listu do Hebrajczyków. Po co były te ofiary, które składano, ofiary ze zwierząt za grzechy składane w świątyni w Jerozolimie? Proszę.
List do Galacjan, 3 rozdział, od 19 wersetu. Czymże więc jest zakon? Został on dodany z powodu przestępstw aż do przyjścia potomka, którego dotyczy obietnica, a został on dany przez aniołów do rąk pośrednika. Pośrednika zaś nie ma tam, gdzie chodzi o jednego, a Bóg jest jeden. Czy więc zakon jest przeciw obietnicom Bożym? Bynajmniej. Gdyby bowiem został nadany zakon, który może ożywić, usprawiedliwienie byłoby istotnie z zakonu. Lecz Pismo głosi, że wszystko poddane jest grzechowi, aby to, co było obiecane, dane było na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa tym, którzy wierzą.
Zróbmy pauzę, bo się zaraz drugi slajd pokaże i to zniknie. Zobaczcie, jaka jest rola Starego Testamentu. Ona, prawo mojżeszowe, przykazania nie zostały dane, żeby ktoś się przez nie zbawił. Widzicie to jasno? No bo inaczej Chrystus nie musiałby przychodzić, jakby było możliwe zbawienie przez zachowywanie przykazań, przez pełnienie dobrych uczynków. Po co zatem było dane pierwsza rola przykazań? Otóż z powodu grzechów. Żeby Żydzi po pierwsze zrozumieli jeszcze jaśniej, bo mieli sumienie. I w liście do Rzymian też jest rola sumienia. Tam, gdzie nie ma Pisma Świętego, gdzie nie ma Mojżesza, tam sumienie poganom pokazuje, co jest dobre, a co złe, gdzie grzeszą. Nie? Ale żeby mieli to czarno na białym, żeby Żyd nie powiedział, a to może mi się wydawało, a skąd ja mam to na kamiennych tablicach dał. Nie kradnij, to do PiSu, nie? Do tych katolików dzisiejszych. No jest, na kamiennych tablicach wyryte zostało, nie kradnij. A co robią PiSowcy? Kradną. No toż właśnie taka jest rola przykazań, żeby pokazać grzeszność, a nie wyleczyć z grzeszności. Zobaczcie, że to bardzo jasno jest tu pokazane. Wszystko poddane jest grzechowi. Wszyscy jesteśmy grzesznikami. Wszyscy powinniśmy to uznać. Nie? Bo dopiero wtedy możemy przyjść do Boga na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa. No to czytajmy jeszcze dalej o Żydach Starego Testamentu, zanim pojawił się Chrystus.
Zanim zaś przyszła wiara, byliśmy wspólnie zamknięci i trzymani pod strażą zakonu, dopóki wiara nie została objawiona. Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni. A gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod opieką przewodnika. Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przeoblekliście się w Chrystusa. Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego. Nie masz mężczyzny ani kobiety, albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. A jeśli jesteście Chrystusowi, wtedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy.
No, mówiłem, kto dzisiaj jest potomkami Abrahama? No właśnie my, chrześcijanie. Nie? Żydzi są w niewierze, ci w większości, którzy którzy dzisiaj mieszkają w Izraelu, czy tam gdzieś, nie wiem, na Manhattanie, gdzie oni tam mieszkają? W Nowym Jorku? Największe skupisko Żydów? Tam zaraz Polacy obok. Często tam nawet pracują u Żydów, nie? Bo Żydzi tak wiedzą, że Polacy to taki fajny naród. Także wynajmują do sprzątania mieszkań i tak dalej. Ale to zostawmy. Nowy Jork. To są potomkowie Abrahama dzisiaj, czyli ci, którzy uwierzyli w Chrystusa. Ale mamy kolejną rolę zakonu, przykazań Starego Testamentu. Stary Testament, on nas miał prowadzić do Chrystusa. Pierwsza rzecz to pokazać nam grzeszność i że w takim stanie my nie nadajemy się do nieba. Nie możemy być zbawieni. Na rozgniecenie wręcz. Jakbyście przeczytali sobie 43 rozdział Izajasza, to tam jest opis Mesjasza. Taki, że jak Żydom się go czyta, to myślą, że to Nowy Testament. Nie, to stary. I tam właśnie jest opis zmiażdżenia Mesjasza. To jeśli ty miałbyś, czy ja, mielibyśmy zapłacić za swoje grzechy, za bunt, za wszystko zło, cośmy Bogu i ludziom wyrządzili. Taka trampistka to nawet swego psa zarąbała, szczeniaka. Nie? Bo jej był niepotrzebny albo coś i tak dalej. Każdy z nas ma coś na sumieniu. A Bóg jest święty, czysty. Nienawidzi zła i grzechu. No to kiedy dostaje w swoje ręce człowieka obarczonego swoją winą, swoim grzechem, no to się dzieje to, co się stało na krzyżu Golgoty. Zmiażdżony, starty za występki, za grzechy nasze. Na tym polega zbawienie z wiary. Nie my wypełnimy przykazania, bo my na zmiażdżenie zasługujemy. Czyli pierwsza rzecz tego przyprowadzenia do Chrystusa to jasne zrozumienie grzeszności i gniewu Boga przeciwko grzechowi. Bo Bóg ich karcił i tam i rozwalał ich mury i wysyłał ich w niewolę i tak dalej. Pokazywał, co jest, jakie są konsekwencje grzeszności. Uczył Żyda indywidualnie i Żyda jako naród. Ale też cały Stary Testament zawiera kilkaset proroctw i obietnic, że przyjdzie Mesjasz i wszystko naprawi. Tu mówiliśmy o stworzeniu, o Ewie. Piękne sprawy, nie? Tu zresztą też jest to, gdzie życzenia dla kobiet. Zobaczcie, nie ma Żyda ani Greka. Żydzi tego nie widzą. Nie masz niewolnika ani wolnego. Ale i tu nie masz mężczyzny ani kobiety. Wszyscy w Chrystusie jesteśmy równi. Wszyscy tak samo potrzebujemy Jego łaski. Ale proroctwa. Pierwsze proroctwo to, pamiętacie, twoje potomstwo, mówi twój potomek, mówi do Ewy, kiedyś tylko twój, nie jeszcze tego, no, Adama. Twój potomek łeb urwie diabłu. Pamiętacie? To proroctwo to jest na samym początku Biblii. A potem przychodzą ci uczeni i mówią, że Bóg im objawił, że tu Mesjasz przyjdzie. Do Heroda przychodzą, do króla, no bo rządzi tu na tym terenie. No to on woła Żydów, teologów. Gdzie przyjdzie Mesjasz? No to oni czytają proroctwo, nie? Najmniejsze z plemion tamtego. I mówią Herodowi, w Betlejem wiedzieli doskonale. Nuż to ci, jak tylko usłyszeli, to długa i do Betlejem. I dalej ta gwiazda nad nimi była. No, to jest historia inna. Kiedyś możemy i o niej opowiedzieć, ale pokazuje, że Żydzi doskonale wiedzieli, że przyjdzie Mesjasz. W tym sensie Stary Testament był przewodnikiem do Chrystusa. Wskazywał grzech i karę za grzech, że za twój grzech ktoś musi zginąć i to były te ofiary, zaraz do tego przejdę. I wskazywał, że Bóg zapowiedział, że wyzwoli świat, wyzwoli ciebie od grzechu. Przyjdzie Mesjasz. Kiedyś przyjdzie Mesjasz. Dlatego ta tęskna nuta w tych psalmach, bo oni czekają ciągle. Znaczy wtedy na przyjście Mesjasza. Nie? Dzisiaj to uważają Trump naszym Mesjaszem. Nie? Hajda na tampersów. Pokażemy, co to jest wielki Izrael. No. już pokazali. Mają po 8, średnio 8 alarmów dziennie. Naród wybrany. Siedzi w schronach. No i dobra, no sami sobie zgotowali ten los, co my mamy im powiedzieć. Nie? Przewodnik do Chrystusa. Nie ma. Już tak jak mówię, wszyscy jesteśmy dziećmi Abrahama, potomkami Abrahama, dziedzicami Abrahama, nie tylko Żydzi, to sobie weźcie to Żydzi pod uwagę. Ale w Chrystusie jesteśmy jedno przez wiarę. Tu jeszcze takie, jakby ktoś myślał, że tu chodzi o polewanie dzieci wodą, wrzątkiem, czy wsadzanie do piekarnika, czy jakieś inne pomysły, nie? Bo to różne ludzie mają pomysły z dziećmi. Tu chodzi o zaufanie, zanurzenie w Chrystusa, nie w wodę. Chrzest wodny jest tylko symbolem tego. Nie? Tak jak Paweł tłumaczy, słuchajcie, kiedy został taki, bo Żydom to trzeba tak, wiesz, tak trochę, jakby to powiedzieć, tak dość specyficznie takich podebrać trochę. Kiedy Abraham został usprawiedliwiony? Po obrzezaniu? No bo wtedy obrzezanie byłoby konieczne do usprawiedliwienia. Czy bierze ich pod włos? Czy przed obrzezaniem? No i Żydzi mówią, zgrzytają zębami piana, idzie mówi, no przed obrzezaniem. Zresztą widzicie, że obrzezanie jest tylko znakiem, pieczęcią tego, co się dokonało przez wiarę. No tak Żydom tłumaczy, ja też katolikom też niestety muszę tak tłumaczyć, że nie chodzi o zanurzenie w wodzie, tylko zanurzenie w Chrystusa. Tu jest prosto napisane, nie żaden chrzest wodny, to jest wiara w Chrystusa. Taki jest też tego kontekst. No to idziemy do listu do Hebrajczyków.
List do Hebrajczyków, 8 rozdział od 8 wersetu. Albowiem ganiąc ich, mówi, oto idę dni, mówi Pan, a zawrę z domem Izraela i z domem Judy przymierze nowe. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami, w dniu, gdy ujął ich za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, ponieważ oni nie wytrwali w moim przymierzu. Przeto ja nie troszczyłem się o nich, mówi Pan. Takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela. Po upływie owych dni, mówi Pan, prawa moje włożę w ich umysły i na sercach ich wypiszę je i będę ich Bogiem, a oni będą mi ludem. Nikt nie będzie uczył swego ziomka ani też swego brata, mówiąc, poznaj Pana, bo wszyscy mnie znać będą, od najmniejszego aż do największego z nich. Gdyż łaskawy będę na nieprawości ich, a grzechów ich nie wspomnę więcej. Gdy mówi nowe, to uznał pierwsze za przedawnione, a to, co się przedawnia i starzeje, bliskie jest zaniku.
Czy muszę tłumaczyć? No proste, jak 2 razy 2. Zobaczcie, że część chrześcijan, nawet tych ogłupiałych z kultu MAGA, z kultu Trumpa, z kultu wojny Izraela, to przecież mają ten tekst Pisma. Można tu jasno sobie przeczytać. Do czego, można powiedzieć, jaki jest los Starego Testamentu? Starozakonni to się mówiło kiedyś w Polsce, bo zakon to przymierze. Zakon to prawo, można bardziej precyzyjnie powiedzieć, ale tu prawo, przymierze jest, jeśli chodzi o to, co się stało, kiedy Bóg wyprowadził z domu niewoli, z Egiptu, nie? Że zawarł z nimi przymierze i dał im prawo, czyli objawił wstępną swoją wolę moralną. W Chrystusie dopiero objawił doskonałą swoją wolę moralną. Tu zrobił taki jak gdyby wykład woli moralnej dla przedszkolaków, tak można by powiedzieć. I najważniejsze zdanie to jest tu. Nowe. Jak jest nowe, to jest stare. I jakbyście wzięli sobie Biblię chrześcijan, nie? Bo Biblia Żydów to będzie tylko stare. A Biblia chrześcijan, no to składa się z 2 części. Jest stare, bo znamy tę historię. Nowe opiera się na tamtej historii. Jest wypełnieniem tamtej historii. Jest wiele przykładów, które dla nas są inspiracją. Ale jest Nowy Testament. To nawet tak wprost. Zobaczcie, ja mam Biblię akurat protestancką, ale katolicy mogą sobie 1000-latkę otworzyć i co tam będzie? Patrzcie, katolicy. Tu. Do Żydów nie mówię, bo w Polsce Żydów nie jest tak dużo, ale do katolików tak. Patrzcie, Żydzi i katolicy, jest Nowy Testament, czyli stary, że za wypełnianie przykazań jest nagroda w niebie w postaci zbawienia. Jest przedawniony. Tu jeszcze świątynia stoi. Ale zobaczcie, co mówi autor listu do Żydów, bo do Hebrajczyków to do Żydów inaczej. Przedawnia się, starzeje, bliska śmierć, bliski koniec. No i właśnie legiony w 70 roku ten koniec, że tak powiem, dopełniły. Bóg do tego dopuścił, można powiedzieć nawet Bóg to sprawił, bo to był gniew Boga, karcenie Boga za to, że Żydzi nie chcieli przyjść do Jezusa. Ileż to razy chciałem was zgromadzić. Wasz dom zostanie pusty, bo nie chcieliście. Z tego domu nie pozostanie kamień na kamieniu, bo nie chcieliście mnie przyjąć, za mną pójść, we mnie uwierzyć. To mówił Jezus do Żydów. Cytowaliśmy na samym początku. Nie? Czyli dzisiaj część chrześcijan, oni myślą, że Stary Testament to jest tak jak Nowy. I se cytują jakieś wybrane fragmenty ze Starego Testamentu, biorą do siebie i mówią, że na przykład błogosławieństwo Abrahama to jest, żeby politycznie wspierać Netanjahu. Noż takim wychodzi w tych chorych umach. Ty, to wy mnie popierajcie. Pana, panią, bo to my jesteśmy potomstwem Abrahama dzisiaj. A nie Żydzi, którzy są zbuntowani. Nie Żydzi, którzy są wrogami, jeśli chodzi o Ewangelię. Także błogosławieństwo Abrahama chrześcijan dotyczy. A nie, żeby chodzić i tam walczyć o wielki Izrael. Nie? No to tak se trochę ułóżcie w głowie to do chrześcijan ewangelicznych, do protestantów apel. Zresztą i już kilka kazań, programów o tym ogłupieniu izraelskim chrześcijaństwa mówiliśmy wielokrotnie. I żeby nie było. Widzicie, my śpiewamy żydowskie piosenki. My lubimy Żydów. My nawet mieliśmy pośród nas Żydów. No, poszli se w niesławie, no ale co ja im mogę na to poradzić, nie? To Polaków też wielu poszło, nie? To nie jest... Tu nikt nikogo na siłę nie trzyma. Wręcz nawet niektórym to pomagamy szybko. Chyżo, no tam, nie wiesz, tak... I tak dalej. Chyżo się oddal, nie? Na różne sposoby. Tu są tylko ci, którzy dobrowolnie chcą. Tak samo tylko dobrowolnie bierzemy od ludzi pieniądze. Bo to, a skąd mają pieniądze? Żydy wam dały. No ta, Żydy. No kto by dzisiaj w Polsce takie rzeczy o Żydach powiedział? O Ameryce? No to też chyba już wiecie, że nie Amerykanie nam dają. No kto nam daje? No, Polacy, Niemcy. 810 osób w tym miesiącu wsparło telewizję Idź Pod Prąd. Bardzo, bardzo wam dziękuję. Wreszcie przekroczyliśmy znowu tę barierę 800. Kiedyś to było ponad 1000, ale myślę, że coraz bardziej jasno widzicie, że każdego, kto czyni źle, my powiemy. Czynisz źle, my powiemy. To jest zły wzór, nie idź za tym. A jeśli nawet zły zrobi coś dobrego, to go pochwalimy. No to chyba to jest dobrze, nie? Tylko, że zobaczcie, wszystkichśmy krytykowali, różnychśmy chwalili, a pieniądze dają nam ci, którzy uznają, że to, co mówimy, jest prawdą. A ludzie się zmieniają. Dzisiaj jest dobry... Słuchajcie, gdyby się... Jest Dzień Kobiet, to o tym powiem. Gdyby się ludzie nie zmieniali, to by rozwodów nie było. Najpierw mówi, nie ma dla mnie życia poza tobą. I kwiatami ją obsypię, i cukierkami. Ale niech minie parę lat. A po rozwodzie to co o sobie mówią? Nie, to nie będę wam powtarzał. Także wiecie, no ludzie się zmieniają, okoliczności się zmieniają i tak dalej. Dzisiaj taki człowiek, który myśli, że jest dziennikarzem, właśnie tam rozgrywki w Platformie opisuje i napisał, że tam jeden z platformersów to przychodzi do telewizji Idź Pod Prąd, gdzie oni, tam pastor Chojecki rozważał karę śmierci dla Tuska. On objawia dziś i to jest dziennikarz. No, Może, jak już tak chce, wiecie, artykuł o czym innym, tam jak się nawalają w Platformie, dzisiaj mają wybory, nie? No to by napisał, no wcześniej to napisał, a dzisiaj głosował na Tuska i chwali Tuska, nie? I mówi, że to jest jedyna zapora przed ruskimi w Polsce, nie? Ale to trzeba być dziennikarzem, no. Ale to off topic. My idziemy do Izraela. Możemy przeczytać za chwilę więcej. Na pewno widać, że Bóg zaplanował dla Żydów nowe, nie stare, tylko nowe przymierze, nie? Coś nowego. I to nowe będzie związane z sercem. Tamto było z zewnętrznym gorsetem na kamieniu wyrytych przykazań. I ze świątynią, do której trzeba było tam parę razy w roku, przynajmniej raz w roku, czy jak tam, nie znam tych specyfikacji żydowskich, pielgrzymować, nie? Zameldować się tam z ofiarą za grzech. A tu będzie prawo, to nowe przymierze będzie w sercu. Prawa moje wypiszę w ich sercach. Coś nowego. Nie? Czytajmy dalej.
List do Hebrajczyków, 9 rozdział od 24 wersetu. Albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się wstawiać teraz za nami przed obliczem Boga. Nie dlatego, żeby wielokroć ofiarować samego siebie, podobnie jak arcykapłan wchodzi do świątyni co roku z cudzą krwią, gdyż w takim razie musiałby cierpieć wiele razy od początku świata, ale obecnie objawił się on jeden raz u schyłku wieków dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie. A jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd, taki Chrystus raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują.
Raz w roku z cudzą krwią, krwią wołów, tych czerwonych jałówek, które już Żydzi sobie tam przygotowują, żeby tam żadnego innego włoska nie miała, tam chodzą i badają i tu zaglądają. Najpierw przez głowę chyba zaczynają, później to tak muszą skończyć na innej części, żeby tam się jakiś inny włosek nie pojawił w tej jałówce. Tym zajmuje się, tam jest specjalna tam grupa Żydów, mają takie muzeum, mają już przygotowane wszystkie te rzeczy, mają już makietę. Kiedyś ambasador amerykański w Izraelu jakiś czas temu już pokazał tę makietę, jaką chcą w Jerozolimie wybudować tę nówkę świątynię. No, to są żydowskie, a to jest nasza ofiara. Nie do świątyni ręką zbudowanej. Nawet nie do cienia tej świątyni czy jakiegoś odbicia. Do samego nieba. Przed Jezus z własną krwią. Nie z cudzą. Nie z krwią zwierząt. Z własną krwią szedł do nieba. I zobaczcie fałsz nauki żydowskiej i katolickiej. Żydzi, no rzadziej. Katolicy codziennie męczą na śmierć Chrystusa na swoich ołtarzach i go łamią, mówiąc, że to jest prawdziwy Chrystus i teraz to jest ofiara za grzechy. Kiedy już odprawią swój rytuał, ksiądz mówi jak? Idźcie, ofiara spełniona! No, macie skumbrię w tomacie. Zobaczcie, to jest bzdura. Musiałby wiele razy cierpieć od początku świata. A on raz. Doskonale. Wypełniło się. Dlatego i prawosławie, i katolicyzm, oni składają dalej, jak Żydzi, ofiary za grzechy. A protestanci mówią, Jezus, raz na zawsze. My już zbawieni, my usprawiedliwieni, obmyci na zawsze krwią Jezusa z przeszłych, teraźniejszych i przyszłych grzechów. My wspominamy ostatnią wieczerzę, my wspominamy ofiarę Jezusa, ale jej ani nie uobecniamy, ani nie podróżujemy w czasie, jak taki głupek jezuita mówił, że on całą parafię przenosi tam, wiecie, jakimś dyliżansem teslowskim, czy Mlaska, czy kogoś i tam 2000 lat temu. A tradycyjna nauka katolicka to jest, że oni powtarzają ofiarę Jezusa, tylko wiecie, jak ludzie wzięli do ręki, to musieli zacząć kłamać jakoś inaczej. Nie? Stąd są te przeróżne wymysły, uobecnianie, przenoszenie się w czasie, ale tradycyjna nauka katolicka, że to jest powtórzenie ofiary Jezusa. A my mówimy, my czynimy to na pamiątkę. Nic tu się nie dzieje. Chleb jest chlebem, wino jest winem. Chrystus jest w naszych sercach, a nie na talerzyku czy w puszce zwanej tabernakulum. Nie? To, że kiedyś to się działo, właśnie tak, to katolicy dowodzą każdego roku. Wiecie kiedy? A na Wigilię. Dzisiaj katolicyzm ofiarę, nie, to tylko ksiądz i tylko Kościół. A to wspomnienie Jezusa w Dziejach Apostolskich mamy, gdzie się działo? Po domach. Po domach. I dlatego ludzie po domach łamią ten chleb do dzisiaj, nie? Także to taka starochrześcijańska praktyka została, chociaż wiecie, w takim no, okaleczonym jakimś, czy takim tam sobie życzenia składają, czy coś, ale to pozostało, że to ludzie się łamali chlebem na znak tego, że Chrystus za nas umarł, a nie żeby jakieś rytuały z tego robić, kucypały i różne inne rzeczy, co dzisiaj kler wymyśla. Nie? No, my bardziej do świątyni. Jedźmy dalej. Czyli Jezus raz na zawsze, a arcykapłani z cudzą krwią ciągle. I powtarzają. No. To zobaczmy jeszcze dalej, co autor tłumaczy Żydom, przez to też nam, na temat nieskuteczności tych ofiar Starego Testamentu.
List do Hebrajczyków, 10 rozdział od 1 wersetu. Albowiem zakon, zawierając w sobie tylko cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, nie może w żadnym razie przez te same ofiary, nieprzerwanie składane rok w rok, przywieść do doskonałości tych, którzy z nimi przychodzą. Bo czyż nie zaprzestano by ich składać, gdyby ci, co je składają, nie mieli już żadnej świadomości grzechów, gdy raz zostali oczyszczeni? Przeciwnie, one właśnie przywodzą na pamięć grzechy co roku.
Zobaczcie, Żydzi i katolicy mają problem. I dlatego tak łażą do spowiedzi, dlatego tacy smutni są, dlatego są ciągle wkurzeni, dlatego ciągle tam sobie na złość robią i tak dalej, i tak dalej. A w krajach protestanckich ludzie uśmiechnięci, jak mogę ci pomóc i tak dalej. Mówię trochę o przeszłości, bo dzisiaj to już są postchrześcijańskie często narody, ale mówię o tym, co jeszcze można było kilkadziesiąt lat temu praktycznie w każdym kraju chrześcijańskim i rower zostawić, i samochód otwarty, nikt ci nie ukradł i tak dalej, i tak dalej. Chyba w Norwegii albo w Szwecji to nawet w ogóle nie wiedzieli, co to są zamki w drzwiach. Po prostu domy były cały czas otwarte, czyli w ogóle złodziejstwo przestało funkcjonować. No, spróbujmy to dzisiaj, chociaż i tak już, wiecie, katolicy się cywilizują, Polska się cywilizuje. No, spróbujmy zostawić i jeszcze ogłosić, że u nas dom otwarty, samochód otwarty, rób ta, co chce ta. To zobaczymy, co zaraz się wydarzy, jak tu zaraz potrzebujący do nas, że tak powiem, się zgłoszą po prośbie wtedy, kiedy nas nie będzie w domu akurat. No, ale tu mamy te ofiary, które w świątyni jeszcze stojącej są składane, ale zobaczcie, one w ogóle nie mogą pomóc, jeśli chodzi o przebaczenie grzechów. No, gdyby pomogły, to co by się stało? To już żadnej mszy by nie odprawiali. Proste. A że odprawiają, no to znaczy, że nie wierzą, że te ofiary pomagają, nie? Bo jakby zmywały grzech, jakby czyniły ludzi lepszych, no to by przestano to składać. A oni w kółko składają. Jedyne, co mogą zrobić, to tylko o, bądź miłościw niegrzesznemu, o, bądź miłości, jeszcze popiołem się, jeszcze se przywalę po dupie tym, no, jakimś pejczem, albo se nawiążę tu taką kolczatkę jak Romanowski i to mnie udoskonali duchowo. No, takie kucypały to właśnie wynikają z nieprzyjęcia, niezrozumienia jednorazowej, doskonałej, raz na zawsze złożonej ofiary na krzyżu Golgoty. Czytajmy dalej, już podsumowanie tego wątku.
List do Hebrajczyków, 10 rozdział, od 8 wersetu. Najpierw mówi, nie chciałeś i nie upodobałeś sobie ofiar krwawych i darów i całopaleń i ofiar za grzechy, które przecież bywają składane według zakonu. Potem powiada, oto przychodzą, aby wypełnić wolę Twoją, znosi więc pierwsze, aby ustanowić drugie. Mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. A każdy kapłan sprawuje codziennie swoją służbę i składa wiele razy te same ofiary, które nie mogą w ogóle zgładzić grzechów. Lecz gdy on złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej, oczekując teraz, aż nieprzyjaciele jego położeni będą jako podnóżek stóp jego. Albowiem jedną ofiarę uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Poświadcza nam to również Duch Święty, powiedziawszy bowiem, takie zaś jest przymierze, jakie zawrył z nimi po upływie owych dni, mówi Pan, prawa moje włożę w ich serca i na umysłach ich wypiszę je. Dodaje, a grzechów ich i ich nieprawości nie wspomnę więcej. Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam nie ma już ofiary za grzech.
Jak przyjdzie do was ksiądz po kolędzie, to przeczytajcie mu ten 18 werset. Co tam ksiądz robi codziennie w tym kościółku? Bo tu patrz, apostołowie to napisali, że już nie ma ofiary za grzechy. Oto baranek Boży, nie, i tam, który się teraz składa, jak tu przelewamy z kielicha tam trochę wody, nie? To teraz się dzieje, to teraz składa, nie? To nie symbol, jak mówi Biblia i protestanci. Oni mówią, że to jest realne. No to już przeczytajcie, księdzu. Jak nie ucieknie, jak diabeł przed święconą wodą, no to może trafiliście na takiego jednego na stół uczciwego, nie? I można wtedy z nim pogadać więcej o Ewangelii. Być może to partyzant. Nie wiem, czy wiecie, że niektórzy księża, jak na spowiedzi zobaczą rozsądnego człowieka, to wiecie, co mu mówią? To tak do nas przychodzą ludzie i mówią. To no, ja nie żartuję. Tylko to ma zostać między nami, tak mówi. Niech pan zacznie oglądać telewizję i idź pod prąd. A pamiętacie księdza profesora Kobylińskiego, jak się odważył przyjść do nas, no to jak tam wychwalał, jakie oni mają studium Biblii, jaką formację, jak fajniuśko i tak dalej. Czyli, że tak powiem, podprogowo daje też katolikom niezły sygnał. No ale my tu, o właśnie, pozdrawiamy księdza profesora. Wróćmy do naszego tekstu, może pierwszą część najpierw poproszę. Znosi więc pierwsze. Znosi więc starozakonne, żydowskie, aby ustanowić drugie. Mówi, nie chciałeś. To nie jest wola Boga. To było potrzebne, żeby Żydzi zrozumieli, że karą za grzech jest śmierć, a nie tylko, że dostanie kijem po dupie. Jest śmierć. I albo ty umrzesz, albo ktoś za ciebie. Dlatego brali tego niewinnego baranka czy krowę, nie? Zwierzę. Kładli rękę i mówi, grzech mój na ciebie. I on był zmiażdżony. On był zabity za grzech Żyda. Nie? Tak wyglądały ofiary Starego Testamentu. Oto przychodzę, aby znieść pierwsze, ustanowić drugie i tym ustanowieniem jest ofiara Jezusa Chrystusa, 2000 lat temu złożona na krzyżu Golgoty, jak? Tu. Raz na zawsze. Raz na zawsze. Przejdźmy dalej. Zobaczcie. Człowiek Nowego Testamentu ma Ducha Świętego. Ma prawo moralne, odnowione sumienie, czyli prawo moralne zapisane w sercu i umyśle przez samego Boga. Dlatego przemiana nowego narodzenia, że niekiedy o tak jednego dnia człowiek porzuca grzech i z pijaka takiego śmego staje się kompletnym zaprzeczeniem tego. To nie jest ludzka tresura. To nie jest katechumenat przez ileś tam lat prowadzony. To jest Duch Święty, który zamieszkuje w sercu człowieka i od razu jest przemiana w tych najważniejszych rzeczach człowieka. Nie? To dlatego nazywamy nowym narodzeniem. To Duch Święty robi. I dodaje. To jest do mnie. Nie wiem, czy to jest do ciebie. Ja zaprosiłem Jezusa. Czyli to jest do mnie. A ty, jeśli go zaprosiłeś, to jest też do ciebie. Jeśli nie, to nie. Do mnie mówi. A grzechów twoich i twoich nieprawości nie wspomnę więcej. To jest najwspanialsza perspektywa dla człowieka. Wolny od strachu przed Bogiem. Wolny od kary za grzechy. Wolny od wyrzutu sumienia nawet. No ktoś powie, oż to teraz! Teraz by się poszło do burdelu! Flaszkę obaliło jak ruski, że tak powiem, z gwinta gulgotem. Co tam jeszcze chcesz, nie? No nie. No nie. Bo jesteś nowym stworzeniem. To jest twoja nowa natura. Prawo Boże. Chęć czynienia dobra jest już twoją nową naturą. Teraz ty tego chcesz ze środka, a nie dlatego, że się boisz. Strach przed karą, czy co ludzie powiedzą. I wiecie, no jak ktoś tego nie spróbował, no to już więcej trudno wytłumaczyć. Ale kto spróbował, tu siedzą, to wiedzą. I słuchają tam pewnie z kilkaset osób następnych. Nie? Dobra. Mamy już powiedziane, dlaczego Jezus dopuścił do tego, czy doprowadził do tego, że świątynia została zburzona, jak Żydzi odrzucili Jego opiekę, Jego zbawienie przez wiarę w Niego. Mieliśmy, na czym polegał ten żydowski rytuał świątynny. No i mamy 70. rok, świątyni nie ma. To jest opisane w historii, nie w Biblii. W historii, w Biblii, przepraszam, jest, że tu jeszcze jest, pamiętacie, to blisko, starzeje się, jest bliskie zaniku. Czyli chrześcijanie byli poinformowani, że coś takiego się stanie. A potem w Księdze Objawienia, która jest czasowo chyba ostatnią księgą Biblii, gdzieś 90. któryś tam rok, to już po zburzeniu Jerozolimy, świątyni nie ma, ale jest nowa. Starej świątyni nie ma, ale jest nowa. Zobaczmy. 11 rozdział Apokalipsy.
Objawienie Jana, 11 rozdział od 1 wersetu. I dano mi trzcinę podobną do laski mierniczej i powiedziano, wstań i zmierz świątynię Bożą i ołtarz i tych, którzy się w niej modlą. Lecz zewnętrzny przedsionek świątyni wyłącz i nie mierz go, gdyż oddany został poganom, którzy tratować będą święte miasto przez 42 miesiące.
Laska miernicza to jest tak zwany odbiór techniczny. Nie? Jest gancnówka. Starej świątyni nie ma, legiony ją zburzyły w 70. roku naszej ery, czyli to przypominam wszystkim ateistom, że możecie wierzyć w Jezusa albo nie wierzyć, a i tak odliczacie datę od Niego. Nie? No bo to jest tam któryś rok po Chrystusie. No, tak samo jak z ceną paliw. Mówi, to nie nasza wojna, no a za 2 złote trzeba dopłacić, nie? To taka, to nie nasza i w ogóle nie ma znaczenia dla nas. No, no ma, tylko my jesteśmy jej przeciwni, nie? A Żydzi tam próbują sobie mościć swój wielki Izrael, no ale o tym to już mówiłem. Czyli zobaczcie, w Apokalipsie to jest mniej więcej trzeci rok już po rozpoczęciu tego czasu gniewu, ten czas gniewu trwa 7 lat w Biblii, w trzecim roku pojawia się gancnówka świątynia. Idź, zmierz. No to jest, czy wszystko się zgadza, nie? Jeszcze nie oddana do użytku, jak gdyby, nie? Mówiłem też, że ona się różni od tej, która została w 70. roku zburzona, bo ma przedsionek, czyli część świątyni jest oddana poganom. To będzie jakiś ukłon w stosunku do Arabów, w stosunku do, nie wiem, tam Rady Podboju Trumpa. Indonezja, pamiętacie, jedyne poważne państwo w tej zbieraninie, to powiedziała, ty, Trump, ty nas oszukałeś. Mówiłeś, że to jest Rada Pokoju, a oni nie słuchali telewizji. Naprawdę. W tym, weźcie sobie w Google Translator czy jakoś i wysłuchajcie tego, co tu się mówi trochę. To byście wiedzieli, że to jest Rada Podboju, a nie żadnego pokoju, nie? Także to już i do muzułmanów dotarło, cieszymy się. I teraz pytanie. Jezusowi do niczego nie potrzebna. Żydzi w niewierze, jakbyśmy z kontekstu zobaczyli, Bóg wysyła tam 2 proroków, którzy tam ciągle w Jerozolimie głoszą prawdę o Mesjaszu. I Żydzi tylko zgrzytają zębami. Aż wreszcie Antychryst ich zabija. To wiecie, co się dzieje w Izraelu? To samo jak lecą arabskie czy perskie rakiety na Żydów, to tak się tam Hamas czy Palestyńczycy skaczą z radości. No to takie święto, czyli Żydzi są ciągle w niewierze, w buncie wobec Boga. Nie? Jest tylko garstka, te 144 tysiące Żydów, a nie żadnych świadków Jehowy, jedynie służy Bogu, a cały naród jest przeciwko. Ciągle zgrzyta zębami, buduje sobie świątynię i wielki Izrael. No i wtedy będzie ten Armagedon. No ale to już inna historia. Po co więc? Bogu niepotrzebna. Żydom niewierzącym tylko potrzebna. Ale jest ktoś, kto ich jakby tu ładnie powiedzieć, nawet Żydów wykoleguje. Nie? Żydzi wykolegują muslimów, muslimy ciągle wykolegowują Żydów i takie różne historie. I na końcu Żydzi już będą myśleć, że wszystkich wykolegowali. A tu ząg. Drugi list do Tesaloniczan, proszę.
Drugi list do Tesaloniczan, drugi rozdział od drugiego wersetu. Abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list rzekomo przez nas pisany, jakoby już nastał dzień pański. Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia. Przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem, lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga.
O, i tu zróbmy pauzę. Zaraz przeczytamy dalszą część tego fragmentu. Chrześcijanie są zbałamuceni, nastraszeni. Pojawiają się jakieś dziwne wyrocznie, jakieś objawienia, to co w świecie protestanckim, jakiś fałszywi, wiecie, wilki w owczej skórze, którzy się tytułują tam pastorkami, pastorami i tak dalej, mówią, to jest Trump namaszczony przez Jezusa. To program w piątek, bo tu już cały, jak zobaczyli tę sforę tam, wiecie, w tym gabinecie owalnym, tuż po tym zesraniu się Trumpa posprzątali, to już nie śmierdziało. Przyszli ci wszyscy pastorkowie, to całe towarzystwo i modlili się o powodzenie wojny Trumpa, nie? Noż to ja i cały świat normalny, no tam, że tak powiem, jasno widzi, że to nie jest chrześcijaństwo. To jest kult wojny, kult Izraela, kult Trumpa, a z Jezusem to nie ma nic wspólnego. Przeróżne, dziwne objawienia, mowy, że to jest Mesjasz. Pamiętacie, on przyszedł do Knesetu i napluł na Jezusa. Pamiętacie? O Trumpie mówię. Powiedział, nikt nie potrafił przez 3000 lat. No toż chyba jak on ten, jak prezydent nasz Chop, toż chyba coś słyszał, że to Chrystus 2000 lat temu przyszedł, nie? Czyli nawet Chrystus nie dał rady tu pokojów. Ja, goryl pierwszy, najważniejszy. Ja tu pokój wam wprowadzę. Noż to teraz Żydzi, podziękujcie tej głupocie. To już wiecie, na czym ten pokój polega. Będą wam obiecywać, a wy będziecie latać do schronu jak chłop ze sraczką. Parę razy dziennie, a jeszcze nawet w nocy. Taki wam pokój, że tak powiem, ten wasz Mesjasz nowy, ozłocony, złoty Trump zrobił. Nie? Ale co? Cóż, no, kto chce, no niech słucha. No, jest wolna wolność, nie? Czyli przeróżne, bzdurne objawienia, nie, się pojawiają i mówi Żyd do tych chrześcijan, już z pogan, z Greków, tu Tesalonika, niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo ten czas apokalipsy, można powiedzieć, bo przyjście ostateczne Jezusa, to dwie rzeczy. Najpierw będzie odstępstwo. Noż to już trochę mamy. Będzie jeszcze większe. A potem przyjdzie ten syn zatracenia, czyli syn diabelski, antymesjasz, antychryst. Nie? I pycha będzie jego cnotą główną, mówię w zaprzeczeniu. Oczywiście Trump jest nadęty jak ryba ta, jak się nazywa? Nadymka właśnie, to ona jest od tego pychą, nie? On tylko umie odmawiać na różne, odmieniać na różne sposoby. Wszystko mu się należy, wszystko un będzie i moralność, nie? On zakończy wojnę, a kiedy mi się zechce? A już rakiety się kończą, to już ja mówiłem parę dni temu, a teraz jego strategią był ty. Przecież ty gołą dupę wystawiasz bezbronną Chińczykom i Ruskim. Przecież ty się całkowicie, ty nas rozbroisz przez tą swoją chorą, głupią wojenkę na pustyni. No ale to jak Bóg da, jutro jeszcze będziemy o tym mówić. Trump to, tak jak mówiłem, to jest jakaś nędzna podróba Mesjasza, ale już pamiętacie, strzał w ucho. Patrz! Znak! Znak! To Jezus namaścił go, bo szczelił mu w ucho. No to, że tam zabił człowieka tą samą kulą zaraz, to już nie znak, nie? Kościelił temu dziadowi w ucho i to jest znak dla Jłopów, nie? To już było, to w czasie kampanii wyborczej, ale tu też będzie taki znak, tylko naprawdę. Ten człowiek zwany antychrystem, to wcielenie diabła ludzkie zostanie, że tak powiem, zabite i ożyje, nie? Ale to nie tam strzał w ucho. Ale pycha, widzicie, przeciwnik, który wynosi się na złotym stolcu ponad wszystko. I co mu się zamarzy? To, żeby zasiąść w żydowskiej świątyni, w świątyni Bożej, w Jerozolimie i ogłosić się Bogiem. Oto jest ta nowa świątynia. Żeby diabeł, antychryst, w tym właśnie miejscu ogłosił światu, że jest Bogiem. Nie ja to wymyśliłem. Słowo Boże wprost o tym mówi. Mam nadzieję, że każdy to widzi. No a teraz jeszcze przeczytaj coś o sobie. Znaczy posłuchaj, a przeczyta nam Wojtek.
Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was o tym wam mówiłem? A wiecie, co go teraz powstrzymuje, tak iż się objawi dopiero we właściwym czasie? Albowiem tajemna moc nieprawości już działa, tajemna dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola. A wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego. A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą wśród znaków i rzekomych cudów i wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak, iż wierzą kłamstwu, aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości.
Dwie grupy ludzi. Chrześcijanie, ci, którzy zaufali Jezusowi, no to oni są tutaj troszkę, można powiedzieć, douczani, karceni. Czy nie pamiętacie? To mówi do potomków Abrahama, do tych, którzy dzisiaj wierzą w Jeszuę, w Jezusa. Jak tam wymienisz to imię, ważna jest postać historyczna, żywy Bóg, który przyszedł w ludzkim ciele, aby zapłacić za nasze grzechy. Na krzyżu Golgoty Bóg człowiek, Jezus Chrystus, zapłacił doskonale. Jeśli w Niego uwierzyłeś, to jesteś w tej pierwszej grupie, do której się zwraca z napomnieniem. Ale jest też druga grupa ludzi. Antychryst przyjdzie wraz z ogromem przeróżnych oszustw. To naprawdę będzie trudno nie uwierzyć, nie wziąć tego pod uwagę. Wiecie, ludzie dzisiaj jeżdżą do Medjugorje, gdzie tam rzekomo coś się objawiło i tak dalej. Bzdury kompletne. Nie? A już, o, Panie, coś w tym musi być. No to, co tu będzie, jeśli chodzi o te diabelskie znaki, to w ogóle nie ma żadnego porównania ze wszystkimi tymi Medjugorje razem wzięty Lurdami i wszystkimi innymi. Nie? I werset 20. Oby nie był do ciebie skierowany. Wobec wszelkich podstępnych oszustw, wobec tych, którzy mają zginąć. Dlaczego? Zobaczcie. Nie dlatego, że grzeszyli. To każdy grzeszy. To dlatego, że nie chcieli przyjąć miłości prawdy od Jezusa Chrystusa, która, zobaczcie, przeczytajcie to sobie. Zbawienie było dla ciebie przygotowane. Mówię dla tych, którzy odrzucają i umrą w tym stanie. ale ty sam je odrzuciłeś. Nie chciałeś przyjąć. No to sam zapłacisz za swoje grzechy. Dziś jest jeszcze czas łaski. Dzisiaj Jezus stuka. Jeszcze się nie rozpoczął czas apokalipsy. Jak się rozpocznie czas apokalipsy, ta oferta już nie będzie aktualna. Będzie inna, ale no to zobaczysz już wtedy na własne oczy. Już nie będę ci dzisiaj opowiadał. Żydzi z radością i tęsknotą szli do Jerozolimy, bo tam była zapowiedź Mesjasza. My żyjemy w czasach, gdzie Mesjasz przyszedł, umarł i zmartwychwstał i dzisiaj chce wejść do twojego życia. W naszym życiu już jest. Od wielu lat, 40, 30, 5, od pół roku, od paru miesięcy. Dlatego tak jak tu z radością na początku śpiewaliśmy, tak znowu zaśpiewamy żydowskie psalmy, ale z radością dzieci Mesjasza, obmytych Jego krwią. Dokładnie braci Mesjasza, a dzieci Bożych.
No to oddamy teraz chwałę Bogu w czterech piosenkach. A pierwsza z nich to akurat fragment z Jeremiasza. Weselić się będzie z pląsaniem panna, młodzieńcy i starcy. Spałem. Dalej będziemy kontynuować klimaty żydowskie. Chcę uwielbiać Twoje imię pośród ludów Twych.
Twoje imię pośród ludów Twych, bo
ale to nic. Numer 81. Pan jest pasterzem moim, czyli mamy psalm 23. Psalm, tak jak Paweł zapowiadał, psalm 150, czy fragment. Alleluja, chwalcie Pana u świątyni bram.
Yeah.
wszystko co żyje.
Jeśli to, co przed chwilą usłyszałeś, poruszyło Cię lub masz pytania na temat Boga i Biblii, odezwij się do nas.
Przez najbliższe pół godziny jesteśmy dostępni pod numerem telefonu 536-813-435. Jeśli nie uda Ci się dodzwonić, spróbuj później albo napisz do nas na kontakt@megakościół.pl.
Jeśli chcesz lepiej poznać Jezusa, dowiedzieć się, kim On jest, co zrobił, dlaczego to zrobił, a przede wszystkim, jakie to ma znaczenie osobiście dla Ciebie, zapraszamy na nasze darmowe kursy online. Zapisy znajdziesz na megakościół.pl/kursy.
Zaraz na ekranie zobaczysz mapę z grupami biblijnymi naszego kościoła. Może któraś z nich jest blisko Ciebie? Bądźmy w kontakcie.